Przejdźmy teraz, drodzy, do pytań. Pytania i odpowiedzi. Mamy na to czas pół godziny. Jeżeli będzie krócej, to będzie krócej. Jeżeli bym prosił o pytania generalnie zbliżone do tematyki tych wykładów, albo w ogóle związane z tożsamością chrześcijanina, jego postawą, zachowaniem się dzieci bożych, także bardzo bym prosił o pytania. Od razu zaznaczam, nie znam odpowiedzi na wszystkie pytania, czasami odpowiem, że po prostu nie wiem, bo po prostu nie pewnych rzeczy nie wiem. Proszę, bracie. Drugi list świętego Jana, brat tu pyta o taką rzecz, jak się zapatrywać na to dość surowe zalecenie apostolskie, przykazania apostolskie, żeby nie przyjmować do domu, nie pozdrawiać fałszywych nauczycieli. Więc musimy zbadać przede wszystkim kontekst drugiego listu Jana. Do kogo ten list był kierowany? Czy indywidualnie do każdego chrześcijanina, czy do kościoła? Pierwszy werset mówi: starszy do wybranej Pani i do jej dzieci, które wprawdzie miłuję ja, a nie tylko ja, lecz i wszyscy, którzy poznali prawdę. I werset 13: pozdrawiają cię dzieci, siostry twojej wybranej. To był język zakamuflowany celowo, ponieważ trwały prześladowania. I w tym zakamuflowanym języku jest taka prawda, że starszy, czyli apostoł Jan, zwraca się do wybranej Pani, czyli do miejscowego kościoła i na koniec pozdrawia od członków swojego kościoła lokalnego, czyli zboru, od dzieci, siostry twojej wybranej, czyli od innej społeczności i jej członków, czyli dzieci. I tu mówi też o dzieciach tej wspólnoty, do której pisze. Czyli dotyczyło to miejscowego kościoła, w którym gromadzili się wierzący, miejscowego zboru. I do nich było skierowane ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami. W pierwszym wieku było wielu krążących po społecznościach chrześcijańskich nauczycieli, wędrownych nauczycieli, i do obowiązków kościoła lokalnego należało przyjęcie ich, ugoszczenie i wyprawienie w drogę. Skąd o tym wiemy? Ja nie mówię gołosłownie. Trzeci list Jana, zobaczmy, od 5 do 8 wersetu. Umiłowany, wiernie postępujesz, gdy wyświadczasz usługi braciom, zwłaszcza przychodniom, czyli tym właśnie wysłannikom, którzy głosili Słowo Boże, którzy złożyli świadectwo przed zborem o miłości twojej, i dobrze postąpisz, jeśli wyprawisz ich w drogę, jak przystoi przed Bogiem. Wyruszyli oni bowiem dla imienia Jego, nic nie przyjmując od pogan. My więc powinniśmy takich gościnnie podejmować, aby przyczynić się do rozpowszechnienia prawdy. Czyli rzecz dotyczy wędrownych nauczycieli. I o co chodzi? Jedni byli prawi i głosili prawdę, drudzy byli fałszywi. I apostoł w drugim liście Jana odnosi się do wyjątkowo groźnych fałszywych nauczycieli, bo mówi w wersecie 7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Czyli rzecz głównie dotyczy takich protognostyków, jak mówiłem, takich wczesnych gnostyków, czyli takich prekursorów gnostycyzmu, którzy twierdzili, że Pan Jezus był na ziemi tylko duchem. On miał pozorne ciało. Czy była to groźna nauka? Groźno, bo Pan Jezus w swoim ciele miał udaremnić grzech na krzyżu. Była konieczna Jego cielesna śmierć na krzyżu, żeby dopełnić Bożego zbawienia, i musiał stać się człowiekiem, żeby ponieść grzechy zamiast nas na krzyż, w zastępczej swojej śmierci. I o co chodzi? Tacy nauczyciele grozili temu, że ten kościół, który być może był nawet młodym kościołem miejscowym, mógł zatracić swoją drogę. Bo werset 8 mówi: miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. O co chodzi? Groziło, że to, jak apostoł Jan i jego współpracownicy pracowali nad tym młodym kościołem, mogło pójść w rozsypkę. Mogło to wszystko się zawalić przez tych arcygroźnych nauczycieli. I w tym kontekście padają słowa, że kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. To trwa w niej, ten ma i ojca, i syna. A zatem chodziło o to, o czym wspomniałem wcześniej, o tak zwane zgubne herezje albo herezje zatracenia, zgubne nauki. Czyli nie takie jakieś drugorzędne sprawy, interpretacje, czy będzie takie milenium, czy będzie inne milenium, jakieś różne sprawy dotyczące szczegółów interpretacji pewnych proroc. Nie. Tu chodziło o rzecz fundamentalną, od której zależało zbawienie, od której głoszono fałszywego Jezusa, innego Jezusa. I dlatego jest napisane, że ci ludzie nie mieli Boga. To byli odstępcy od wiary chrześcijańskiej. To nie byli świadkowie Jehowy, Bogu Ducha Winni, którzy po prostu gdzieś tam byli kiedyś katolikami albo wychowani w rodzinie świadków i nigdy nie znali Ewangelii i głoszą, bo w szczerej wierze to robią. Apostoł Jan nazwał ich antychrystami. Więc to coś innego. Świadkowie Jehowy, owszem, mają fałszywą naukę, ale wielu z nich jest szczerych. Oni nie chcą nikogo w błąd świadomie prowadzać. I my, gdybyśmy im nie próbowali jakoś pomóc, moglibyśmy też być za nich odpowiedzialni. Chociaż nie zachęcam, tu chciałbym powiedzieć, wykorzystam ten moment, nie zachęcam do wdawania się z nimi w dyskusję na temat Biblii. Tylko bardzo doświadczeni chrześcijanie są w stanie, bo oni są bardzo szkoleni. Tu zresztą mamy byłych świadków Jehowy, mogą potwierdzić. Są bardzo szkoleni w tym zakresie, więc dużo lepiej powiedzieć świadectwo nawrócenia, jak właśnie poznałam Pana Jezusa, czy poznałem, jak Bóg działa w moim życiu. Na świadectwo nie mają odpowiedzi. Tu powołam się na mojego świętej pamięci przyjaciela Mariana Prusakiewicza z Torunia, który po 25 latach w jednej chwili został uwolniony od nałogu alkoholowego. Wezwał prostą modlitwą Pana Jezusa, został w jednej chwili uwolniony. Żadne terapie nie były potrzebne, ani nic. I on zawsze, jak świadkowie Jehowy go zaczepiali, a nawet sam szukał kontaktu z nimi, mówił: słuchajcie, kto to, Bóg czy diabeł mnie wyzwolił z nałogu alkoholowego? I nie mieli na to odpowiedzi, odchodzili. Po prostu świadectwo, oczywiście nie każdy musi być alkoholikiem, żeby powiedzieć dobre świadectwo, prawda? No, także nie o to chodzi, bo czasami nasi młodzi bracia i siostry mogą myśleć: no ja nie mam takiego świadectwa, jak ten brat był narkoman. Tu nie o to chodzi. Każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z natury jest przestępcą prawa Bożego. Więc nawrócenie człowieka każdego, nawet mniej spektakularne niż jakiegoś wielkiego grzesznika, jest wielkim cudem. I wracając do tekstu, takich ludzie nie mieli przyjmować do domu. A co to oznaczało, że do domu? Zaraz sobie, drodzy, powiemy, co to oznaczało przyjmować do domu tych, którzy fałszywe nauki głosili. Pierwszy list do Koryntian tłumaczy w 16 rozdziale, w wersecie 19: pozdrawiam was, zbory azjatyckie, pozdrawiam was Panu serdecznie, Akwila i Pryscyla, ze zborem, który jest w ich domu. Przez pierwsze 200 lat chrześcijaństwa, wiary w Chrystusa, kościoły chrześcijańskie gromadziły się w domach prywatnych. Nie mieli budynków, bo nawet nie mogli mieć. Ja nie mówię, że to jest złe, że tu zbór w Bielsku ma budynek. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie było. Nie było jeszcze wtedy czegoś takiego i nawet nie mogło być. Bo nie byli religią uznaną, czy wiarą uznaną przez Cesarstwo Rzymskie. I o co chodzi? Do domu, czyli nie wolno było przyjmować do miejsca zgromadzeń takich wędrownych nauczycieli, którzy głosili fałszywą naukę, i nie należało ich jakoś błogosławić. No, bracie, błogosławię ci, niech cię Pan błogosławi w twojej służbie. Jeżeli to był antychryst, głosił, że Jezus nie przyszedł w ciele, był zwodzicielem, nie mogliśmy go błogosławić. W pierwszym wieku nie możemy dzisiaj. Więc po prostu taki jest sens tego tekstu, a nie dotyczy to ludzi, którzy po prostu są źle nauczeni, źle poinformowani, a są szczerzy i mogą jeszcze poznać Pana Jezusa. To najwyraźniej byli ludzie, dla których nie było już miłosierdzia, których trzeba było izolować od Kościoła. A bracie, poruszyłeś też, że świadkowie Jehowy stosują to wobec swoich byłych wyznawców, tę zasadę. I bardzo źle, że to stosują. Dlaczego? Ponieważ od tych byłych członków mogliby się aktualni członkowie dowiedzieć, jaka jest prawda o organizacji. A to jest metoda, żeby tego uniknąć. A tak naprawdę wyklucza się za byle co. A to, że ktoś nie wierzy, że tylko 144 tysiące idą do nieba. A to, że na przykład ktoś komuś wysłał kartkę urodzinową. A to, że znowu ktoś wierzy, że nie ma dwóch klas zbawionych, tylko dla wszystkich jest jedna nadzieja. A to znowu, że nie wierzy w rok 1914. Gdzie te nauki są w Biblii? Nie ma ich nigdzie. Strażnicy są, ale nie w Biblii. Dlatego, drodzy, nie można nadużywać tej zasady. Nie można jej nadużywać, trzeba ją stosować właściwie. Taki przykład wam podam dla zbudowania. jak się zachowali starsi pewnego zboru prezbiteriańskiego, kalwinistycznego wobec brata, który zaczął wierzyć, że nie ma czegoś takiego jak to, że od wieków są jedni wybrani do zbawienia, a drudzy od wieków potępieni. Powiedział tak z ciężkim sercem, zwołał ten brat pastora, starszych, mówi: wiecie bracia, no muszę się wam przyznać, że no chciałbym odejść z naszego kościoła. Ja już nie wierzę w tą naukę Kalwina, nie wierzę w tą naszą wykładnię, po prostu bardziej mnie przekonuje wykładnia Wesleya i innych. Na to ten pastor tak spojrzał na niego i mówi: bracie, to znalazłeś się w znakomitym towarzystwie. Wielu wybitnych mężów i niewiast Bożych w historii wierzyło tak jak ty. I my to rozumiemy, my to szanujemy. Po prostu w historii Kościoła byli i tacy, i tacy. I my ciebie pobłogosławimy na drogę i my ci wystawimy jak najlepsze świadectwo. I to jest ten duch, w jakim to powinno być. A czasami zdarza się, że ta zasada jest nadużywana. Wyszła taka książka po angielsku Churches That Abuse, kościoły, które nadużywają władzy czy krzywdzą. I w Polsce też są poszczególne zbory, bądźmy na to czujni, gdzie pastorzy czy przełożeni nadużywają władzy i jeżeli ktoś odejdzie od takiego zboru, traktują tych byłych członków, którzy odeszli na tle sumienia, bo z czymś się tam nie zgadzali, ale mieli rację nawet ci, co odeszli, jak odstępców, jak odszczepieńców, nawet nie chcą ich znać. Nie mówią im dzień dobry na ulicy, nie pozdrawiają, zalecają członkom zboru zerwać z nimi kontakt, dorabiają im drugi życiorys, po prostu psują im opinię. Są takie niezdrowe społeczności, jak najdalej od nich. Od takich pastorów, którzy twierdzą, my jesteśmy pomazańcami, tylko nas słuchajcie. Z dala od takich ludzi, to są dyktatorzy, tyrani, oni karmią swoje wybujałe ja. Z dala od takich wszystkich ludzi, to nie są ludzie Chrystusowi, to nie są ludzie Boży. Apostoł Piotr napisał w pierwszym liście właśnie coś takiego, w pierwszym liście Piotra, w wersecie 3. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. Tak ma być. Dlatego ta zasada jest słuszna z drugiego listu Jana. Ona jest surowa, ale jest słuszna. Dlatego no, trzeba być ostrożnym co do fałszywych nauczycieli i nie błogosławić, można powiedzieć, tych, którzy fałsz głoszą. Natomiast nie wolno nadużywać tej zasady, bo można kogoś tą zasadą zmiażdżyć, zranić i skrzywdzić. Ja ze środowiska Świadków Jehowy znam przypadki nawet samobójstw osób, które zostały w ten sposób potraktowane i wykluczone. Więc po prostu to są dramatyczne rzeczy i ta zasada nie została w Słowie Bożym dana po to, żeby kogoś krzywdzić, ale żeby chronić Kościół przed zdecydowanie perfidnymi, fałszywymi nauczycielami. Niech Bogu będzie chwała i za to przykazanie. Aha, i tylko chciałem powiedzieć, co ja tu zrobiłem, drodzy. Po prostu pokazałem wam, jak kontekst wszystko tłumaczy. Zawsze pamiętajcie, w kontekście, bo dany tekst wyrwany z kontekstu może stać się pretekstem dla błędu. A w kontekście można go osadzić i widzieć, jak cały dany list, jak cała dana myśl, albo całe pisma danego autora Pisma Świętego mówią o tym. Bo pisma Janowe na przykład się przenikają. Słowo jest wymienione w pierwszym liście Jana, w Ewangelii Jana i w Księdze Objawienia. Jezus jako słowo, więc pamiętajmy o tym. Proszę bardzo, kolejne pytanie. Jeżeli mam kontakt ze Świadkami Jehowy, to albo taki powierzchowny w takich codziennych relacjach gdzieś tam, którzy nawet nie wiedzą, że jestem byłym świadkiem, albo wiedzą, ale nie mają nic przeciwko, że ze mną się kontaktować, takich, gdzie nie rozmawiamy na tematy biblijne. A jeżeli już się zwracają do mnie Świadkowie Jehowy, to przeważnie tacy, którzy chcą się czegoś dowiedzieć. I znam takich, którzy żyją w swoistym podziemiu. Mają nieprzyjaznego współmałżonka wobec Ewangelii, wobec Chrystusa, ale chcą się dowiedzieć. I generalnie ja się nie spotkałem, żeby kogokolwiek z takich szczerych świadków Jehowy szukających prawdy, nawet nienawróconych, ta interpretacja nie przekonała. Wszyscy, z jakimi rozmawiałem, a takich osób mam wiele, bo przez stronę Chleb z Nieba szereg osób do mnie też trafia i nie tylko po starej znajomości też. Wszyscy byli przekonani, bo ja im potrafię to kontekstem udowodnić wszystko, nie? I przemawia to do nich. Także nie mam z tym problemu. Natomiast tacy, miałem dyskusję na forum z niektórymi świadkami, czy na ten, czy na inny temat, już nie pamiętam dokładnie, to tych to nic nie przekona, takich tak zwanych betonowatych. Tak brzydko się może mówi, ale są tacy, którzy, jak mój taki przyjaciel Piotr Piotrewicz powiedział, choćby kto z umarłych powstał, i tak nie uwierzą. Jest taki typ ludzi. I ich nic nie przekona. Można by serce wyrwać na talerzu podać, ich też nie przekona.
Ja mam swoje tłumaczenie.
Przekręt Nowego Świata, tak. Proszę bardzo, ktoś jeszcze? Tak, bardzo potrzebny jest dar rozeznawania duchów i myślę, że on może funkcjonować w dzisiejszym Kościele. Podam wam na przykładzie z mojego doświadczenia, że Bóg mi dawał też takie rozeznawanie w danym czasie. Nie mówię, że mam ten dar, ale w danej sytuacji. Podam wam przykład. Kiedyś do mojego dobrego znajomego, który miał społeczność domową zielonoświątkową, miał przyjechać pewien nauczyciel z Bristolu, taki mulat, może czarnoskóry, nauczyciel z żoną. I brat ten poprosił mnie, ten przełożony tej grupy zielonoświątkowej, o rozeznanie tej sprawy. No i ja przyjechałem do niego i całą drogę się modliłem. W autobusie, czy szedłem pieszo, całą drogę się modliłem o rozeznanie. Już po 5 minutach wiedziałem, że to fałszywy nauczyciel. Po czym poznałem? Mówił o Duchu Świętym w taki sposób, jakby on w ogóle nie był osobą, to jedna rzecz. A poza tym twierdził, że sam tylko chrzest sprawia, że ktoś jest nawrócony. I wystarczy kogoś ochrzcić, on już jest nawrócony. Ja nie jestem za drugą skrajnością, bo są chrześcijanie, którzy w ogóle bagatelizują chrzest, biorą przykład tego łotra na krzyżu i mówią, że chrzest jest w ogóle nieważny. To jest druga niebezpieczna skrajność. Chrzest jest ważną rzeczą. Ale ten człowiek głosił, że nawrócenie jest przez sam chrzest. Wystarczy kogoś zanurzyć, już będzie chrześcijaninem. I to mi bardzo podpadło. I ja powiedziałem temu bratu i okoliczności, które potem wydarzyły się, potwierdziły, że to był fałszywy nauczyciel. Mimo, że bracia byli zachęceni, żeby go sprowadzić. I tu chciałbym was ostrzec. Przez jego ręce działy się uzdrowienia, za które trzeba było cenę potem zapłacić. Bo podam wam, co się dalej stało. Nie usłuchano mojej rady, nie usłuchano mojej opinii. Nawet się ten brat przełożony tej grupy zielonoświątkowej na mnie trochę oburzył. I zarzucał, że ja mam martwy zbór, bo demonów nie wypędzamy na nabożeństwach i nie mówimy językami. No ja to przyjąłem spokojnie. W każdym razie ten przyjechał, ten nauczyciel z Bristolu i co się stało? Nałożył na niektóre osoby ręce, niektóre ochrzcił z tej wspólnoty. Jedna siostra 2 miesiące nie mogła po tym nałożeniu rąk się pozbierać. Co się dręczyło? Jakieś koszmary, jakieś złe rzeczy. Więc widzimy, ja bym chciał ostrzec. Trzeba badać duchy, trzeba rozeznawać, trzeba być ostrożnym. I można się modlić o taki dar w Kościele. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest bardzo potrzebny, o dar rozeznawania duchów. Ale jeżeli nawet nie mamy tego daru, to musimy dobrze znać ten wzorzec. Ten wzorzec trzeba dobrze znać, Słowo Boże, i według tego oceniać różne sprawy, różne postawy. Jak będziemy znali oryginał, to falsyfikat szybko rozpoznamy. Przypomnę bardzo znany przykład, ale bardzo pomocny. Niektórzy może go znają, więc wybaczcie, że powtórzę. Kasjerzy w amerykańskich bankach nie są tak uczeni bardzo fałszywek, jak i dokładnie poznają najmniejsze detale w powiększeniu, w wielkim powiększeniu, najmniejsze detale poszczególnych banknotów. Znają wszystkie znaki wodne, znają wszystkie tam jakieś te geometryczne figury, wszystkie postacie, wszystko w najdrobniejszych szczegółach znają i mają się tego nauczyć na pamięć, dokładnie wiedzieć, czym się wyróżniają autentyczne banknoty i wtedy, jak znają oryginał bardzo dobrze, bardzo starannie, to kiedy zobaczą fałszywkę, od razu rozeznają, co jest fałszywką, a co nie. Rozumiemy. I my też powinniśmy skupić się na Słowie Bożym, dobrze poznać zasady Słowa Bożego, dobrze poznać nauki. I nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja lekceważę książki. Nie. Po prostu dobra książka chrześcijańska, która dobrze wykłada Słowo Boże, to jest tak jak kazanie dobre, prawda? Tylko spisane. Ale we wszystkim miejmy rozeznawanie. I módlmy się o ten dar, on jest bardzo potrzebny. I bądźmy na tyle odważni, żeby też, jako mówię tu do starszych, do przełożonych, żeby też przeciwstawić się fałszywej nauce, żeby mieć odwagę być niepopularnym, nawet stracić czyjąś sympatię. No proszę. Już o tym mówiliśmy, ale ja teraz pozwolę sobie nie odpowiedzieć własnymi słowami, ale odpowiedzieć, tu mam, widzicie, czytnik e-booków i posiadam w nim wydanie Vocatio, nowy przekład dynamiczny. I tu jest to tak oddane. Posłuchajcie, jakie są dane w nowym przekładzie dynamicznym, bardziej zrozumiale. Każdego więc, kto prawdziwie narodził się z Ducha Bożego, cechuje to, że nie trwa w grzechu, ponieważ Boże Słowo, czyli Boże nasienie, które umocniło się w tym człowieku, chroni go od takiego postępowania. Nie trwa on w grzechu, gdyż z Boga został zrodzony. Bardziej zrozumiale? To jest taki jakby komentarz do tego, ale jest to trafne i przypis jeszcze przeczytam, który nam odpowie na to. Używając czasu teraźniejszego niedokonanego, Jan pisze o stałym pozostawaniu w grzechu, a nie o chwilowym potknięciu czy upadku, z którego człowiek się podnosi jak najszybciej. Słowo Boże, Boże nasienie trwające w człowieku jest najlepszym lekarstwem na chorobę grzechu. Człowiek bowiem sam z siebie nie ma wystarczających sił, by uwolnić się z mocy grzechu i pozostać uniezależnionym od niego na zawsze. Tylko Boże Słowo, którego wcieloną postacią jest Jezus Chrystus, ma moc wyrwać człowieka z grzechu i umocnić go tak, aby nie był więcej od tego grzechu uzależniony. Jan podaje tu każdemu pod rozwagę niezwykle mocny tekst weryfikacyjny. Tym testem jest trwanie w Bożym Słowie. Każdy, jeśli stać go będzie na obiektywną ocenę samego siebie, kto stwierdzi, że Boże Słowo nie ma istotnego wpływu na jego codzienne życie, powinien wziąć sobie głęboko do serca to przesłanie, inaczej bowiem wskazuje się na wszystkie wieczne konsekwencje zwodzenia samego siebie. Czyli w zasadzie chodzi tu bardziej o trwanie w grzechu. Po prostu przekład polski trochę zawęża sens, bo tam jest czas teraźniejszy niedokonany, czyli sens jest taki. Kto ciągle grzeszy, jakby stale trwa w grzechu, praktykuje grzech, oddaje się grzechowi, coś takiego. To jest różnica, bo werset ten w tym przekładzie jest sprzeczny z pierwszym rozdziałem, wersetem 8. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Dlatego to pokazuje nam, że czasami Słowo Boże wymaga komentarza. Ono było spisane w innych językach i czasami warto sięgnąć do jakiegoś dobrego komentarza, żeby coś wyczytać. Albo do przekładu bardziej dynamicznego, tak dla porównania. Ale oczywiście najlepiej mieć jedną Biblię stałą, którą się posługujemy, a inne dla porównania. Także taki jest sens. I wszyscy bibliści, jak tylko sprawdzałem komentarze, są zgodni, że chodzi w pierwszym przypadku, gdzie jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to kłamiemy, chodzi o takie zwykłe upadki, jakie się każdemu zdarzają, a w drugim przypadku chodzi o człowieka, który trwa w grzechu, który po prostu praktykuje grzech, jest oddany grzechowi, grzech nad nim panuje, a nie łaska, nie Pan Jezus i taki jest ten sens. Myślę, że zakończymy. Dziękuję serdecznie Wam wszystkim, że przyszliście na te wykłady. Mogliście zupełnie inaczej spędzić czas, a to znaczy, że cenicie Słowo Boże. Jestem Wam wdzięczny, że przyszliście posłuchać. Mam nadzieję, że nie zawiodłem. Jeśli pod jakimś względem zawiodłem, to Was serdecznie przepraszam. Dziękuję za modlitwę tutaj braciom, bo ja przyjechałem chory po ciężkim tygodniu też zmagania się z chorobą. Ale dziękuję Bogu, że dodał mi sił, że mogłem te wykłady przedstawić i proponuję, żebyśmy zakończyli modlitwą taką ogólną, żeby więcej osób się pomodliło, a na zakończenie może ja się pomodlę.